Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, ale sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swoje uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi, a wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Urząd nauczycielski Mojżesza sprawowali, jak mówi Jezus, uczeni w piśmie i faryzeusze. To oni mieli za zadanie objaśniać wolę Boga w toczącej się na bieżąco historii, zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i w odniesieniu do całej wspólnoty Izraela. Nauczanie Boga z góry Synaj, przekazane w Torze Mojżesza, w Pięcioksięgu, od Księgi Wyjścia, 20 rozdziału, do Księgi Liczb i później także w Księdze Powtórzonego Prawa. To nauczanie Mojżesza było powtarzane przez pokolenia i miało być przypominane we wszystkich epokach historii Izraela w Ziemi Obiecanej. To było dziedzictwo Boga, które Izrael miał przekazać całemu światu. Nauczanie Boga, nauczanie mądrości na życie. Uczeni w piśmie, to znaczy ludzie, którzy studiowali święte teksty Tory przede wszystkim, i faryzeusze, gorliwi katecheci i teologowie ówczesnego czasu, mieli za zadanie przybliżać wolę Boga, która się objawiała w tych świętych tekstach, przybliżać we współczesnych sobie czasach, odpowiadać na pytania ludzi, co jest wolą Boga w konkretnych okolicznościach ich życia. Jak decydować zgodnie z wolą Boga? Podstawowe pytanie brzmiało, czego chce Bóg tu i teraz w życiu pojedynczego Izraelity i w życiu ludu wybranego jako wspólnoty? Co według Jego woli ma się stać tu i teraz w danym człowieku, a przez Niego wśród ludzi? Taki nauczyciel woli Boga miał być równocześnie świadkiem przez swój styl życia, przez to, że wcielał w życie to, co głosił w imieniu Boga. Tylko wtedy mógł naprawdę spełnić swoją misję daną mu od Boga. I do tego nawiązuje Jezus w tej Ewangelii. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Jezus oskarża uczonych w piśmie i faryzeuszy o to, że ucząc i przekazując słowa Boga, nie są jednocześnie świadkami tych słów we własnym życiu. Dopiero wówczas spełniliby swoją misję, bo wówczas nie przekazywaliby tylko słów Boga, wypowiadając je, ale sami stawaliby się słowem Boga. I to było zamiarem Boga, który powierzył im to zadanie. Takim właśnie nauczycielem był Jezus dla swoich uczniów. Nie tylko głosił słowa Boga, nie tylko wyjaśniał, co one znaczą w bieżącej, toczącej się historii ich życia, życia uczniów i życia narodu w tamtym czasie, ale jednocześnie sam był Słowem Boga. W jego nauczaniu mówienie Boga do ludzi osiągnęło pełnię. Nie tylko co do treści, ale także co do wcielenia tego Słowa w życie. Jezus głosił Słowo Boga w pełni i sam był w pełni tym Słowem. We wszystkich wymiarach swojego życia, na wszystkich drogach, po których szedł, od Galilei przez Samarię do Judei, na wszystkich drogach ludzi, których spotykał. Uczniowie Jezusa, będąc z Nim cały czas, poznawali, czego chce Bóg nie tylko przez to, co od Niego słyszeli, ale także przez to, kim był. Tak właśnie przekonali się uczniowie Jezusa do tego wszystkiego, co On głosił. Przekonali się, że to jest Ewangelia, dobra wiadomość, ostateczna wiadomość Boga, ostateczna Tora Nowego Przymierza. Uczniowie Jezusa mają być do Niego podobni, to znaczy mają przekazywać dalej słowa Boga, słowa Ewangelii i mają być sami Słowem Boga, Ewangelią wśród ludzi, dobrą wiadomością. Słowo Boga stało się ciałem, czyli rzeczywistością w tym świecie, w Jezusie. Słowo Boga ma stawać się ciałem, czyli rzeczywistością w tym świecie, w każdym wierzącym w Jezusa. Jeśli tak się nie dzieje, jeśli posłaniec słów Boga sam nie staje się Jego słowem, nie spełnia swojej misji i nie ma doświadczenia spełniania się swojego życia. Ludzie mają przyjmować słowa Boga, słowa mądrości na życie, które im ratują życie na drogach tego świata. Ludzie mają przyjmować słowo Boga, które przychodzi do nich przez kogoś takiego, kto im przekazuje te słowa, ale mają słyszeć Boga, a nie ludzi. Jeśli nawet taki posłaniec przeniewierzy się w swoim życiu temu, co przekazuje od Boga jako Jego słowo, wówczas ten, który słucha, ma patrzeć na Boga, nie na posłańca. Jezus uczy swoich słuchaczy dojrzałości wiary. Polega ona na tym, że każdy ma osobiście wziąć odpowiedzialność za swoje życie przed Bogiem. Ma swoje życie opierać jedynie na Bogu i Jego słowie, a nie na ludziach, nawet na ludziach urzędowo uświęconych, którzy mają głosić słowa Boga. Nie wolno oddawać odpowiedzialności za swoje życie w ręce innych ludzi. Zbawienie w religijności, którą objawia Jezus i którą Bóg objawia w świętych tekstach biblijnego Izraela, polega na naśladowaniu Boga na drogach swojego życia. To znaczy na chodzeniu przez życie na własnych nogach, po śladach zostawianych przez Słowo Boga, a nie po śladach ludzi i ich ideologiach, czyli gdy wypowiadają słowa Boga, ale czynią co innego. To podstawa zachowania godności, zbawiennej godności i wolności. Nie czynić się zależnymi od ludzi, ale być jedynie zależnym od Boga. A słuchać ludzi o tyle, o ile przekazują słowa Boga, autentyczne, wiarygodne słowa i o ile przekazują Jego wola, to podstawa zbawiennej godności i wolności i pobożności, którą Bóg obdarza każdego swojego wiernego, to znaczy każdego człowieka, który chce słyszeć Boga na swój temat i chce Mu być posłuszny, to znaczy iść przez życie, myśląc, działając, poruszając się wśród ludzi według tego, co usłyszą, posłuszeństwo, posłuchaniu. Uczeni w piśmie i faryzeusze, o których mówi Jezus, oszukują ludzi, kreując się na tych, kim nie są. Usiłują dominować nad ludźmi, nad ich życiem, powołując się na Boga, a nie służyć życiu ludzi. Prawdziwa wielkość danego człowieka, tak uczy Jezus i tak uczył Bóg Izrael biblijny, jest owocem Jego służby życiu drugiego człowieka. Prawdziwa wielkość wyrasta ze służby, a nie z zajmowanej przez siebie pozycji ponad ludźmi. To jest wielkość, którą Bóg objawił biblijnemu Izraelowi na swój temat. I to jest wielkość Boga w stosunku do narodu wybranego, przymierzu na Synaju. To jest wielkość Boga w stosunku do Izraela podczas jego wędrówki na pustyni ku ziemi obiecanej, według opowiadań Tory Mojżesza. To jest także wielkość Boga w stosunku do każdego człowieka w Jezusie, Mesjaszu Izraela i świata. Posłuchajmy jednego z tekstów o wielkości Boga i wielkości człowieka w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. To fragment historii Dawida z drugiej księgi Samuela z 7 rozdziału. Gdy Dawid doszedł do wielkości w oczach ludzi, został wielkim już królem, miał sukcesy, umocnił państwo, wówczas wydarzyło się coś, co w jego życiu było przypomnieniem o prawdziwych wielkościach, bo wydawało mu się, że jest już wielkim. Tak mówi świadectwo księgi Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Ale tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. To mówi Pan: czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wyprowadziłem z Egiptu Izraelitów, aż do dnia dzisiejszego. Przebywałem w namiocie przez cały czas, gdy wędrowałem ze wszystkimi Izraelitami, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. To mówi Pan zastępów: zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad moim ludem, nad Izraelem, i byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam. I będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej. I ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Bóg mówi Dawidowi, że to on go uczynił wielkim. Z więzi z Bogiem Dawid był wielki. Budował sobie już pałace cedrowe z najdroższego materiału jako wielki król i zapominał, komu zawdzięcza swoje wyniesienie. Budował zewnętrzne oznaki swojej wielkości, podczas gdy prawdziwą jego wielkością było, że Bóg go prowadził, dał mu swojego ducha, ochraniał go i wynosił ponad innych po to, aby zbawiał jego lud jako przywódca, a nie dla własnego przywileju. I kolejne słowo o wielkości Boga i wielkości człowieka z Nowego Przymierza. Wielkości Boga, która objawiła się w Jezusie, i wielkości ludzi, którzy są wiernymi Boga. Z Ewangelii według świętego Jana, 13 rozdziału. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi, ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowa, powiedział do niego Jezus, wykąpane, potrzebuję tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda i dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy umył im nogi, przywdział szaty, znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłanny go od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Dwa słowa Boga ze Starego Przymierza i z Nowego Przymierza o wielkości Boga i wielkości człowieka, który jest Bożym człowiekiem, czyli pobożnym. To wielkość, którą głosił Bóg i którą pokazał na sobie w Jezusie, człowieku, wcielonym Słowie Boga. Jezus mówi, że wielkość uczonych w Piśmie i faryzeuszy stanowiły ich markowe ubrania. Ubierali się w wymyślne szaty i wymyślali oznaki swojej wyniosłości przez markowe ubrania, przez frędzle i wszelkie inne ozdoby. Podkreślali swoją wielkość również przez pozycję na salonach władzy, gdy zajmowali pierwsze miejsca na ucztach. Podkreślali swoją wielkość przez zewnętrzne oznaki władzy, zajmując pierwsze krzesła na religijnych ceremoniach, czy też przez tytuły, które właściwie należały się jedynie Bogu, rabbi, dostojny nauczycielu, czy ojcze. Jezus im pokazuje, że to wszystko jest misją. Kiedy ludzie nazywają rabbi, to oznacza, że objawia się Bóg rabbi, czyli nauczyciel. Jeśli tak się zachowują jego posłańcy, wtedy są wielcy. Jeśli sobie przypisują wielkość nauczycielską, czy sobie przypisują godność ojcowską, to wówczas sprzeniewierzają się swojej misji i żyją w kłamstwie, oszukując ludzi. Bo ludzie myślą, że ci są gotowi ich zbawić, że mają tę moc, podczas gdy ta moc jest im przekazana. Dysponują nią jako posłańcy, nie sami z siebie, nie są guru, nie wolno im wiązać ze sobą ludzi, tylko mają za zadanie prowadzić ludzi do Boga i wiązać ich z Bogiem, jako nauczyciele, jako ojcowie, jako matki, we wszystkich rolach i funkcjach, jakiejkolwiek zwierzchności, czy to w rodzinach, czy w życiu społecznym, czy politycznym. Przyznawane sobie samemu znaki wielkości, wielkości, której w istocie w ludziach nie ma, ma często zakrywać ich małość, nicość, markowe ubrania, pozycje na salonach, funkcje i nominacje na stanowiska zakrywają często nicość. Do tego jeszcze faryzeusze i uczeni w piśmie, jak mówi Jezus, dla zatuszowania tej własnej nicości i obłudy, nosiciele tych godności mnożyli w imieniu Boga wymogi, których sam Bóg nie stawiał ludziom, ciężary nie do uniesienia, których sami wcale nie wykonywali. I mówili, że to wola Boga. Mnożyli w setki przykazania, zakazy i nakazy. A prawdziwa wielkość, o której mówi Jezus swoim uczniom, nadawana jest ludziom jedynie przez Tego, który jest jako jedyny ich Panem, Panem każdego człowieka. Wszyscy ludzie jako stworzenia Boga są z natury sobie równi. Wy jesteście braćmi. Jeden ma być sługą drugiego, sługą życia. Ludzie mogą być wielcy i mają być wielcy z woli Boga, dla dobra innych, nie sami z siebie, ale jako misja, misyjni, posłani. Ludzie mają być wielcy o tyle, o ile z więzi z Bogiem są do Niego podobni, A są do Niego podobni wówczas, gdy podobnie jak Bóg są promotorami życia drugiego człowieka. Miejmy odwagę być prawdziwie wielkimi pośród ludzi, tak wielkimi, jak wielki jest Bóg w Starym i Nowym Przymierzu. Miejmy odwagę być prawdziwie wielkimi pośród ludzi, tak wielkimi, jak wielki jest Bóg w swoim słudze Jezusie Chrystusie. Jezusie, Mesjaszu Izraela i całego świata.